Dzień dobry, cześć! Dziś po raz pierwszy w historii mojego kanału zapraszam Was na wywiad z parą, Katarzyną Warnkę, aktorką, i Piotrem Stramowskim, aktorem. Porozmawiamy o tym, jak swobodnie mówić o seksie. W związku z tym, że Kasia i Piotr w życiu prywatnym są małżeństwem, liczę na wiele ciekawych i pomocnych wskazówek. Jest to drugi materiał opublikowany przeze mnie w ramach kampanii marki Durex Głośni w łóżku. Pierwszy znajdziecie gdzieś tutaj. Ale już nie przedłużam. Przed Wami moja rozmowa z Kasią i Piotrem. Na wstępie bardzo Wam dziękuję za to, że przyjęliście zaproszenie do mojego programu. A teraz już przejdę do rzeczy, bo nie ma na co czekać. Kilka tygodni temu opublikowałam na swoim kanale film o słowach, które mogą się przydać podczas rozmowy o seksie. To nie były słowa pikantne ani infantylne. Zachęcałam też do tego, żeby pary tworzyły własny kod, zarezerwowany tylko dla nich. A jak to wygląda w Waszym przypadku? Jak Wy ze sobą rozmawiacie tak, żeby ta rozmowa nie była właśnie ani infantylna, ani wulgarna?
Oj, nie wiem, czy ominiemy wulgarność i infantylizm, bo myślę, że te dwie sprawy są absolutnie włączone w nasz styl rozmowy, chyba.
W ogóle chyba w naszą relację bardzo jakoś. Tak.
Mnie się zdaje, że w ogóle takie wchodzenie w rolę w seksie jest super. I takie infantylizowanie jest świetne i wulgaryzowanie też jest świetne. Czasami podbija atmosferę, czasami rozluźnia atmosferę. Wiadomo, jak się rzuci mięsem, to czasami, kiedy przy stole jest napięta sytuacja, nagle ktoś coś takiego zrobi i już jest zupełnie inaczej. To działa jak, nie wiem, jak alkohol, jak dobre jedzenie, oby nie za dużo. I wydaje mi się, że w seksie w ogóle, jeżeli chodzi o seks, chodzi o obopólną zgodę, o umowę. Czyli musimy się czuć bezpiecznie. I tutaj od razu wjeżdża temat, nasz temat dzisiejszy, czyli gumki, bo tak myślałam sobie, jak fajnie o tym opowiedzieć, i myślę, że najważniejsza jest tutaj swoboda mówienia, czyli danie sobie prawa do tego, danie sobie w ogóle prawa do tego, żeby o tym mówić, o swoich własnych potrzebach.
No właśnie, ale mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie jest jakaś blokada. Mhm. Ludzie nie wiedzą, jak zakomunikować, wstydzą się zakomunikować swoje potrzeby, pragnienia. Jak się przełamać, jednak zawalczyć o tę swoją przyjemność? I z czego w ogóle to wynika, jak myślicie?
To napięcie?
Tak.
No, wydaje mi się, że to jest kwestia takiego bycia niedojrzałym emocjonalnie. Wydaje mi się, że ludzie boją się. Ja sam, widzisz, jak teraz mówię, też mam z tym jakiś, nie mam z tym super luzu. Z tego względu, że jakby przez... Tak naprawdę Kasia jest bardzo otwarta w tym temacie i to jest fajne, bo też dużo się nauczyłem, mogę powiedzieć. Mhm. W ogóle właśnie rozmowy i otwarcia, bo czasami jak ten facet tak, nie będziemy o tym gadać, w ogóle po co.
To trzeba robić, nie trzeba gadać.
W ogóle nic nie muszę. Ale prawda jest taka,
jestem ekspertem, bądź cicho.
Prawda jest taka, że trzeba o tym rozmawiać, że właśnie przez to, że to jest temat tabu tak naprawdę.
Ale lekarstwem jest właśnie to, żeby mówić o swoich potrzebach, bo chodzi o to, że jeżeli zostanie nam narzucony jakiś obraz tego, jak ma wyglądać współżycie, jak mamy, nie wiem, przeżywać orgazm, jak ma wyglądać gra wstępna, albo że nie należy mieć gry wstępnej, tylko od razu wziąć się do roboty, bo to udowadnia, kim my jesteśmy, to nas stawia w fajnym świetle, czyli udajemy, czyli nakładamy maski, czyli zupełnie nie mamy ze sobą kontaktu. A rozmowa, stworzenie takiej atmosfery, może myślę, że na początek fajnie sobie stworzyć atmosferę jednak romantik i taka uwaga na siebie. Myślę, że seks zaczyna się od patrzenia sobie w oczy, tak naprawdę. Od mówienia pewnym tembrem głosu.
Muszę wtrącić, bo wydaje mi się, że masz pewien taki wyidealizowany.
Nie, ja mówię o tym, że jak ktoś ma stres i nie wie, co zrobić, żeby sobie ułatwić sytuację.
No tak,
nie?
Ale pomyślmy na przykład o, no nie wiem, ja pamiętam, jak byłem nastolatkiem, to raczej patrzenia na sobie w oczy nie miałem w głowie, tylko co innego.
I no właśnie, i teraz...
Wydaje mi się, że właśnie tutaj ta chuć i ten instynkt, który jest, i po prostu hormony, które buzują, przynajmniej
dobra,
u chłopaków.
Zwrócę się do dziewczyn.
To być może właśnie bardzo
musicie chłopaków
swój obraz.
Zaaranżować sytuację, nie.
Nastolatka, która chciałaby mieć, jak sobie wyobraża, tak? Rozumiem ten
nie.
A faceci z tymi...
Nie, jeżeli jest para. Jeżeli jest para. Są młodzi ludzie bardzo, nastolatki, jak mówisz. I chłopaki są takie. I wtedy dziewczyna mówi, słuchaj, ja mam taką propozycję, że żebyśmy sobie zrobili erotyczny wieczór. Ale erotyka będzie w słowach, dobra? I na tym się kończy.
Oh, wow.
To wyzwanie. No myślisz, że nie pójdziesz na to? Ja myślę, że pójdzie, chłopak.
Jak chłopak usłyszy erotyka, to zdecydowanie pójdzie.
No właśnie. I teraz, jeżeli sobie postawisz tamę, że nic więcej się nie dzieje, tylko gadamy, to myślę, że można się fajnie rozkręcić.
Super, to jest bardzo dojrzałe, co mówisz.
Dziękuję.
A czasami chcemy też spróbować czegoś nowego w seksie, ale boimy się o tym powiedzieć, bo nie chcemy, żeby ta druga strona pomyślała, że to jakiś zarzut. To jak to zakomunikować, te potrzeby?
To jest bardzo trudne. To jest trudne, bo to są jakieś takie tamy wyobrażenia, że i niestety może się tak zdarzyć, że partner nas oceni. Mhm. Zdarzyła mi się taka w życiu sytuacja, że zrobiłam coś dla mnie, wydawało mi się zabawnego, a dla mojego partnera było to po prostu porażające, że przekroczyłam dla niego granice i tak dalej. No to się zdarza. Ale myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy my sami się ze sobą dobrze czuli i wiedzieli, że mamy do tego prawo. I oczywiście później należy, to nie to, że nie należy uznać tego, że ktoś się przestraszył, że została przekroczona granica, czy że ma jakieś inne poglądy i tak dalej, żeby po prostu komunikować cały czas to, jak się czujemy z czymś, co robimy. Że na przykład, dobra, zdecydowałam się na to, tam Jasiu, czy Zdzisiu, czy Heniu, ale teraz się dziwnie czuję. Mhm. I po prostu to jest najważniejsze, żeby to cały czas być przy sobie i żeby cały czas się komunikować, czy jak Joasiu, Kamilu, czy jak, nie wiem, każde inne imię tu pasuje, po prostu chyba dzisiaj nie, albo ja się z tym źle czuję, właśnie, żeby nie oceniać drugiej strony, ale to jest coś dziwne, nie, ja się dziwnie czuję. I wtedy to chyba będzie komfortowe dla obu stron, bo to jest taka podróż w nieznane. To jest taka podróż po mapie własnej wyobraźni, odkrywanie ciała, odkrywanie swoich potrzeb i w momencie, kiedy będziemy czujni i tacy gotowi do zatrzymania akcji, do wysłuchania drugiej strony, to myślę, że tak nic złego się nie zdarzy.
A jak ty z tym twoim ówczesnym partnerem poradziłaś sobie z tą sytuacją, kiedy ty coś zrobiłaś pozornie niewinnego, on to odebrał jak atak, jak to się skończyło po prostu?
No, to znaczy, to się nie udał ten związek w ogóle. Okazało się, że mamy zupełnie inny temperament. Natomiast myślę, że nadal się lubimy. Jak się widzimy, to się bardzo serdecznie witamy. Więc chyba się właściwie zachowałam, to znaczy wycofałam się. On był wystraszony, ja zapytałam, co się stało, powiedziałam, że nie chciałam, wydawało mi się to śmieszne i chyba jakoś tak przyszliśmy nad tym do porządku dziennego. Najważniejsze, żeby nie iść w zaparte, żeby po prostu uznać, że dla kogoś to jest za dużo i już. I że po prostu, że nam przykro, bo nie mieliśmy tego na myśli. No i tyle.
A czasami w trakcie seksu coś idzie nie tak i boimy się powiedzieć, rób to szybciej, wolniej, intensywniej, no ale trzeba to zrobić, bo inaczej nie osiągniemy satysfakcji. No to jak się przełamać?
Krucha, nie? Kruchy grunt.
Krucha.
No, dlatego, że czasami można przerwać sytuację i po prostu w ogóle się zawiesić. Aha, to znaczy, że ja nie umiem, tak? Nie, po prostu ja mam dzisiaj... No i się zaczyna.
Mi się wydaje, że bardzo też to zależy od osoby na pewno, tak. I od związku, jakie osoby się dobiorą. No bo jest... Są ludzie, że tak powiem, stworzeni dla siebie pod jakby tym... od tej fizycznej strony, no nie wiem. Że spotykasz kogoś i po prostu... Nieważne gdzie, kiedy, w jakiej sytuacji jest ta seksualny, ten przepływ seksualny, ten flow. I to zawsze będzie hulać, nie? Bo dwie osoby dokładnie się
uzupełniają.
A są też, mówię...
Przez pierwsze dwa lata, może.
Może,
wiesz,
nie
o co chodzi, że po prostu później, zgadzam się, że tak jest, ewoluuje. Ale potem...
I jakby potrzeby, no. Być może jest tak, że ktoś...
Zmieniamy się.
O swoich potrzebach, albo zauważa, że jednak czegoś dla siebie nie robi, tylko myśli powiedzmy o drugiej osobie, a nagle chce to zmienić i właśnie komunikuje, że słuchaj, jakby okazuje się, że przez te dwa lata jakby okej, robimy to, ale ja bym chciała to. Jakby i tu jest, tu się pojawia problem i wydaje mi się, że większy, tak jak obserwuję, wydaje mi się, że jednak faceci mają większy problem z tym. Bo jednak,
z gadaniem?
Z rozmową, bo Tak, tak, to jest moje zdanie, nie wiem, może się mylę, ale że właśnie facet jest jakby, on zawsze musi stanąć na wysokości zadania, musi być gotowy.
Znaczy tak mu się wydaje, nie?
Takie ma odczucie, nie? Bo jest jakby tym samcem alfa, nie wiem, czy to jest takie atawistyczne, jakaś zależność, że po prostu zawsze musiał być tym głową rodziny, chronić swoją rodzinę, bronić i być gotowy ciągle pod każdym względem tak naprawdę. I kiedy dostaje sygnał, że coś może być nie tak, to on to od razu odbiera jako, że
wszystko
coś jest,
leci.
Coś jest nie tak z nim, jakby jak się fundament mu się burzy. Więc łatwo jest skrzywdzić
mężczyznę.
Mam kolegę na przykład, który gdzieś dojrzewaliśmy od małego i wiem, że jemu zrobiła dziewczyna kuku, bardzo duża. Bo coś mu powiedziała i ja nie pamiętam, jak on to przeżył. I on to dzisiaj gdzieś to nosi w sobie. Mieliśmy po kilkanaście lat, ale wiem, że to właśnie było takie bardzo uderzenie w tą męską, taką
delikatną
stronę.
To ciekawe, jest, prawda, że nagle mężczyzna mówi o tym, że oni są, że wy jesteście, mówisz o tym, że jesteście krusi, tak bym chciała.
Wydaje mi się, że właśnie tak, tylko nikt się, bo każdy boi się o tym powiedzieć, no bo jest tak w naszym patriarchalnym
świecie. Bo musi fasadę budować, żyjemy. Tak.
Jesteśmy mężczyznami, którzy muszą stawać na tej wysokości zadania, więc jakby nie ma tu miejsca. Teraz się robi, no to się trochę zmienia, że jest ta przestrzeń na tę wrażliwość u mężczyzn. Ale to jest bardzo powolny proces. Ale wydaje mi się, że to jest kwestia też świadomości. Jakby takiego otwarcia umysłu i czy przyjrzenia się swoim emocjom, bo facet jakoś sam sobie... Znaczy w ogóle faceci nie mają czegoś takiego wpojonego. Nie są nauczeni, żeby się przyglądać swoim emocjom, przyglądać się swojej słabości. Temu, że czasami też
nie
mogą...
Nie posiadają słabości z zasady.
Dlatego, zewnętrzne. Tak, no dlatego pompuje się, nie wiem, robić te filmy, nie wiem, James Bond, czy Batman, czy te wszystkie, ci super bohaterowie, to są po prostu faceci z krwi i kości. I jakby taki wzór nam cały czas jest wpajany do głowy, ale wydaje mi się, że poprzez pracę nad sobą i przyglądanie się tak naprawdę sobie i swoim potrzebom jesteśmy w stanie dotrzeć do tej takiej wrażliwej naszej strony. I co jest właśnie, to już nawiązując do związku i do seksu, jest bardzo ważne, bo właśnie na tej przestrzeni musimy rozmawiać, bo tak mi się wydaje, że musimy się łączyć z kobietą. Mówię o głębokiej relacji. Ja sam tego szukam. Ja raczej mogę powiedzieć, że jestem bezpośredni, można tak powiedzieć, a szukam tej wrażliwości, którą wiem, że mam, ale gdzieś czuję bloka, znaczy czuję, że jestem zablokowany i żeby wejść na głęboki, czuję fajną relację głęboką w seksie, no to potrzebuję odblokowania tego. I ja automatycznie przyglądam się innym mężczyznom pod tym kątem i widzę, że też to mają, znaczy... Ale mówię, no to jest chyba kwestia jak w ogóle świata, w którym żyjemy i tego, czym jesteśmy nakarmieni jako dzieci.
A ty rozmawiasz z kumplami szczerze o tych rzeczach? Tych sprawach?
Faceci gadają, tak, no gadamy, tylko wiesz co, to jest...
Nie wierzę w to, że gadacie. Myślę, że gadacie...
Poczekaj, ja ci mówię, że gadamy na poziomie, wiadomo, facet... No,
fajna dupa. Gadamy.
Jest coś takiego, jest właśnie gadanie na takim płytkim poziomie, nie? To jest takie męskie.
Płytkim to tak, ale chodzi mi o ten głębszy właśnie. Czy jesteś w stanie szczerze powiedzieć, stary, no mam problem.
Wiesz co?
Kobieta mi powiedziała, rób kółka, a ja się zamknąłem w sobie.
Słyszałaś o tym?
Słyszałam, to znaczy od ciebie. To jest
ode mnie?
Tak.
Nie, no to po prostu to był opis właśnie idiotyczny, no bo to co Piotrek mówi, że my często traktujemy mężczyzn, że można łupać w nich po prostu, że oni nie mają, no bo skoro tak się zachowują, to nie mają tej wrażliwości, a na pewno nie taką jak my, że my jesteśmy delikatniejsze, ale kiedyś przeczytałam w jakimś piśmie, nie wiem, czy to nie było jakieś coś, nie pamiętam, to było coś takiego i że ta dziewczyna właśnie mówiła, że w trakcie jakiejś akcji z facetem, że ona po prostu właśnie, on schodził w dół i po prostu ona do niego tak, no kółka rób kółka i że po prostu takie instrukcje mu dawała w trakcie i facet No nie wiem, starał się jak mógł, no nie, ale myślę, że każdy z nas czułby się idiotycznie w tej sytuacji. I sądzę, że takie otwieranie się, ja myślę, że dzisiaj w ogóle nawet więcej, nawet podobne problemy mają młodzi ludzie, niezależnie od płci. Jesteśmy po prostu zalani pornografią, zalani seksualnością, także myślę, że to, co opowiada Piotrek, to dotyczy każdej z płci i każdego rodzaju związku, czy to między chłopakami, dziewczynami, czy w parach mieszanych, że po prostu powinniśmy wszyscy założyć, że jesteśmy wrażliwi jednak i że to miejsce jest wrażliwe i spróbować nie udawać przed sobą, i spróbować się powoli otwierać, no po prostu odkrywać. Myślę, że to jest ziemia nieznana i ona ewoluuje, tak jak mówimy o związku, prawda? Bo ja się nie zgodzę, że ludzie są dopasowani i całe życie będą dopasowani. No nie, to się wytraca, to trzeba odzyskiwać, trzeba podsycać w związku, a na pewno też zmieniamy się. No ja myślę, że jak się poznaliśmy, byliśmy zupełnie innymi osobami, nie?
A jak długo już jesteście razem?
6 lat. No.
I jak dbacie właśnie o to, żeby zachować atmosferę?
Oj, różnie, chyba różnie, bo mamy romantyczne sytuacje takie, bardzo lubimy się ładnie dla siebie ubrać. Nawet teraz w kwarantannie było tak, że założyłam wieczorową sukienkę, Piotrek garnitur, wtedy gotujemy sobie odświętnie. Na pewno lubimy wychodzić do restauracji razem i też wtedy to wszystko, ta aranżacja jest dla nas bardzo ważna, że właśnie chyba na początku gadaliśmy z Piotrkiem o tym, że nie wiem, ja zaproponowałam, żeby jednak nie chodzić w wyciągniętych dresach przy sobie i w samych majtkach albo coś takiego. Są takie dni, kiedy trzeba puścić, poluzować sobie jak gumę, tak się mówi? I wtedy po prostu rzeczywiście jest takie bajobongo i dzień dziecka i je się niezdrowe rzeczy i siedzi przed telewizorem. Ja to rozumiem. Ale tak w ogóle to dbam, staram się dbać, bo to, czy mnie ktoś z zewnątrz zobaczy w jakiejś sytuacji, czy będę niezadbana, czy mam niezrobione paznokcie, czy ja mówię o tym, że nie trzeba mieć lakieru, tylko po prostu wiadomo, no, czyste, zadbane i tak dalej, to jest chyba mniejszy problem niż to, że mój partner zaczyna mnie widzieć taką, no po prostu, że on widzi, że mi nie zależy. Mm-hmm. I wzajemnie, i odwrotnie, no nie? Chcę, żeby widział, że mi zależy, po
to
prostu,
jest
zawsze.
To jest bardzo fajne, jakby też mi się to spodobało, że to zwłaszcza jak się decydujesz na życie z kimś przez całe życie, tak? Mm. Mamy otrączki.
Ja nie mam.
To o czymś świadczy, ty nie masz. No właśnie.
Wow.
A my mamy luz właśnie, Janusze. A czekaj, się zaczynamy być. Różnie. Nieważne. Chodzi o to, że jak się decydujesz na to, że jesteś z kimś do końca życia, no to starasz się, to wyobrażasz sobie, że no właśnie co zrobić, żeby się nie znudziło to życie. I tu, co Kasia powiedziała, to jest bardzo ważne, żeby dla siebie, no bo jak ja sobie wyobrażę, że ja się zakochałem, nie wiem, w kobiecie, która dba o siebie ciągle przy mnie. I tak zawsze jest, tak? No jak kogoś poznajemy, to staramy się na niego wyglądać super.
Tak, pierwszy moment.
I się staramy. A później coś znika. I w moich wcześniejszych związkach coś takiego było. I to się mówi, no tak, bo już się tak kochamy, bo już tak się znamy. Już fajnie można w ogóle w
gaciach chodzić. Jesteś zaklepany, masz obrączkę, jesteś zaklepany.
Ale co się dzieje?
Nawet bez obrączki.
Ale co się dzieje? Dzieje się to, że w pewnym momencie zaczyna się zwracać uwagę na po prostu inne osoby, które dla ciebie chcą wyglądać fajnie, nie? I widzisz, no dobra, no dlaczego ona teraz jest nieumalowana cały czas? Ale przecież, no bo ty mnie kochasz, nie? No tak, tak. No, te inne piękne kobiety, bo przecież ja podziwiam kobiety. I po prostu widzisz różnicę. I mówisz, dlaczego już tak nie robisz dla mnie, jak kiedyś, dlaczego się tak nabierasz? Więc jakby to wywołuje w facetach, o tym się też filmy robi, nie?
Ale w kobietach też.
No i w kobietach.
Nie dzieliłabym tu na... Bo tak zwykle się mówi.
Bo ja mówię sobie ze sobą.
My też lubimy zadbanych mężczyzn.
Ale właśnie tak to wygląda i jakby ta zabawa, czy zabawa, no to jest taka trochę zabawa, nie? Że tak. Jakby pokazujemy sobie ciągle, że jednak zależy nam na sobie i no nie chcemy się pokazywać przed sobą w sytuacjach, w których
Znaczy, no też faktycznie, żeby teraz nie wyjść na takich ludzi, którzy cały czas mają zapięty kołnierz, no nie? Że nie. To jest takie, to trzeba sobie dozować, wszystko trzeba sobie dozować. Ten luz też trzeba mieć.
No, no. Też mam luz.
Nie jest tak, że ja się wstydzę Piotrka, czy coś takiego, ale żeby ten sygnał był, że mi zależy, że po prostu, że czasami się zje odświętnie śniadanie, czasami kolację, obiad, czasami się gdzieś wyjdzie, czasami się rozluźni, ale generalnie po prostu...
Ale dbamy o to, żebyśmy się sobie nadal podobali. Mm. Na pewno. Jest. Mm-hmm. Nie odpuszczamy.
To jest bardzo ważne, co mówicie. Mam wrażenie, że to jest trochę mój grzech. Bo słyszałam nie raz, dla innych to się malujesz. Wychodzisz i się malujesz. A w domu jestem ja. No to halo. I odpychałam, ale teraz, gdy was posłuchałam, to rzeczywiście może jednak trzeba sobie to ułożyć inaczej w głowie.
Oczywiście to też zależy
od osobowości, prawda?
Od ludzi, którzy się odbiorą, no bo są ludzie, którym to kompletnie nie przeszkadza, nie potrzebują tego. My tego potrzebujemy, nie wiem, jestem estetą, Kaśka też jest estetką i my to lubimy.
Może są tacy, którzy nie lubią make-upu w ogóle.
Ale na pewno są tacy, którzy lubią sobie siedzieć, ja to mówię, w wypierdzianych dresach. Jest fajnie, ja to rozumiem.
Tak.
I super. Jakby mam, tylko to kwestia jest potrzeb i właśnie rozmowy.
Bo czasem można tak przesiedzieć w dresach całe życie i na koniec nagle jest jakaś, znaczy na koniec, nie wiem, rozpada się związek albo już jest po 40 latach i nagle jest coś takiego, są doskonałe żarty, nie, na ten temat. Zmarnowałaś mi życie czy coś przy śniadaniu nagle spada. Co to było? Co to było?
Podaj mi sól.
Tak. Tak, coś takiego było, coś takiego, że po prostu może się okazać, że tak siedzieliśmy w tych dresach z tym popcornem, tak razem tyliśmy, nie dbaliśmy o siebie, bo był luz, bo ten. I potem się nagle okazuje, ale ja chciałam inaczej żyć, a on mówi, ja też chciałam inaczej żyć, dlaczego mi nie powiedziałeś? No i po prostu może się okazać, że ten partner w ogóle nie wie, bo nie pogadaliśmy, bo się wstydziłam powiedzieć, bo sobie odpuszczałam, więc jemu też odpuszczałam i tak dalej. Albo się bałam, że on po prostu innego życia by nie zaakceptował. Ale dopóki nie pogadamy, no to nie będziemy wiedzieli, bo tego się nie da wyczytać.
Ja się zastanawiam bardzo do pytania, bo to pytałaś się, dlaczego myślisz, że się boją ludzie? Rozmawiać wtedy faceci, ale w ogóle dlaczego ludzie się boją? Myślę, że boją się dlatego, bo może pewna zmiana doprowadzić do na przykład końca związku.
Tak, to prawda.
Ale... Tak jest, nie? W sensie...
No to lepiej
w sensie,
jest...
Lepiej być, trwać przy czymś, co znamy, nawet jak jest tam trochę niewygodnie, ale nie chcę zmian, bo boję się, że może coś się...
Tak, to jest ryzykowne.
To jest też strach, tak mi się wydaje.
Ale wracając do znowu, bo krążymy wokół seksu, albo to jest nasz kluczowy temat, myślę, że nikt nie może być stuprocentowo pewien, jeżeli chodzi o niego samego, a co dopiero partnera.
No właśnie,
czyli nie mam tej pewności, że jest coś takiego, że cały czas badam Piotrka, że się zastanawiam, co mu się podoba, a może coś się zmieniło, a może już inaczej mu się podoba. A myślę sobie, no, patrzę, co on ogląda w Instagramie, co mi pokazuje, na Instagramie, co mi pokazuje. Był moment, że J.Lo to była po prostu świętość i było ciągle patrz, 50 lat, patrz. I ciągle to patrz, jak ona wygląda, patrz. Jak się poznaliśmy, to ja prawie się obraziłam, jak Piotrek powiedział, że Jessica Alba mu się podoba.
No bo zmienia na przykład. Jak ja teraz patrzę, to jest jakiś ewenement w ogóle.
To zmiana kursu. Tak.
Totalna zmiana kursu.
Ale dla mnie
i czujesz
też.
Się z tym okej, że nie jesteś w typie Piotrka? Bo ja też nie jestem w typie swojego partnera. On lubi właśnie niebieskookie blondynki.
Nie wiem, o co chodzi.
To nie jest kwestia,
nie wiem.
Nie jesteś nie.
Ale Piotrek
typie,
też nie jest w moim typie. Dlatego, że na przykład zakochałam się, nie pozwalam Piotrkowi golić klatki. Ponieważ uważam, że to jest bezcenne.
Ja nie chcę nawet golić.
Jak się układają te włoski i tak dalej, to wszystko. I kocham to. A pamiętam, jak w ogóle byłam nastolatką i byłam w swoim pierwszym związku i sypnęło się tutaj mojemu chłopakowi, to po prostu ciężko, w ogóle nie mogłam tego zaakceptować. I zawsze mi się podobali tacy chłopcy, efeby takie. Czyli takie właśnie troszeczkę z kobiecą twarzą, tacy szczupli, tacy lżejsi. Nie taki typ włoski, co tu teraz siedzi obok mnie i okazał się moim życiowym partnerem, no nie? Także chyba możemy sobie podać rękę. No.
Chyba tak. No.
A wróćmy teraz do dnia, w którym przeżyliście pierwszy seks. Bez szczegółów, Tylko chciałabym dopytać, czy pamiętacie, kto z was zadbał o zabezpieczenie?
Myślałam, że zapytasz, czy był to Durex. A ja powiem szczerze, że tak.
Że co, że był to Durex?
Był to Durex.
No, chyba wszyscy.
Chyba to większość.
Bo to pytanie jest takie wprowadzające do takiego stereotypu, który dostrzegam, według którego właśnie to mężczyzna powinien dbać o prezerwatywę, no bo jak kobieta ją ma, to znaczy, że źle się prowadzi. To jest absurdalne.
Tak, tak.
A widzisz, a z drugiej strony jest tak, że jak facet ma, to zawsze jest głupio, bo co, przyszedł, spotkał się i dochodzi do czegoś, ja pamiętam...
Poczekaj.
No dobra, to wyjdzie, że wiedziałem, nie? Że jestem cały czas przygotowany i tylko o to mi chodzi, bo ona teraz odbierze, że chciałem tak. tylko prowadzić z nią seks, więc jakby to wydaje mi się, że dwustronnie... Właśnie to nie powinno być niezręczne. Ale jest, bo...
To powinno być noszone jak guma do rzucia czy coś.
Tak,
zawsze
tak mi się wydaje,
po prostu to że, nie od tego zależy, czy mamy tę gumkę w portfelu, czy nie, jak my się prowadzimy. Ja myślę, że źle się prowadzimy, kiedy się nie zabezpieczamy. No nie.
Bałem się wziąć pudełko na stacji benzynowej, czy coś kupisz, tylko albo gdzieś tu się chowa, to jeszcze to.
Tak.
Jest coś takiego, prawda? Że tak. ludzie nie pokazać, że uprawiamy seks bezpieczny.
Kto uprawia seks? Kto? Ja?
Nie wiem, od czego to, dlaczego nie. tak jest.
Wydaje mi się, że powinniśmy się tego nauczyć już dawno temu, że to jest totalnie naturalne. Ja pamiętam, że z moją tutaj stojącą siostrą kiedyś poszłyśmy do sklepu i pan w kolejce przed nami kupował prezerwatywy. I dla nas by to było totalnie naturalne, ale sprzedawca się zagotował. I dopiero jego emocje my wychwyciłyśmy. Ja na Klaudię, Klaudia na mnie i śmiech.
O kurde.
I śmiech.
No tak.
Więc to był problem dorosłych, a nie nasz.
To no, na pewno dzieciaki się uczą z tego, co widzą dookoła siebie, prawda? Ale no też pamiętam mojego chłopaka właśnie, jak byliśmy w liceum, końcówce liceum. I pamiętam, że to był problem. Jak kupić te prezerwatywy? Znaczy co, że to jest stresujące, że co sobie ona, ktoś o mnie, o nim pomyśli i tak dalej. No myślę, że jest coś tak, można by to tak nazwać, teraz powiem na próbę, jak kultura wokół seksu. No kulturą jest to, żeby to, co mówiliśmy wcześniej, żeby zadbać o wyczuć granice, żeby być uważnym, widzieć, że ktoś mówi nie i nie jest to w żaden sposób rodzaj poezji pod nie jest tak. To poruszanie się, to też jest kultura, takie ostrożne poruszanie się w tym temacie, ale kulturą w seksie jest również zabezpieczanie. Chodzi o to, żeby zadbać o swoje zdrowie i zdrowie partnera. I szczególnie, kiedy ten seks jest na początku, trudno jest powiedzieć komuś, słuchaj, bo tu mam badania, ale nawet jeśli zrobiłeś badania, to chyba nie przed chwilą, to prawda?
Postać z botoksu.
Tak, pamiętam.
Ja miałem taką właśnie, takiego świra grałem. Który przychodził, jest taka scena
taki socjopata
totalny. Przychodzi, cześć, Patrycja.
Będziemy się kochać, tak?
Jestem przygotowany, do czego? Patrz, tu są moje papiery, ja tu mam na tą chorobę, na to. To możemy, no dobra.
Tak, i potem składanie w kostkę ubrań. Są i tacy. To bądźmy otwarci na wszystko. Nie mów tak. No, po prostu niektórzy mają taką potrzebę, że potrzebują. Nie oceniajmy. Ale generalnie w większości wypadków jest tak, że są to wysokie emocje, że po prostu trudno jest nam praktycznie myśleć w tym momencie. I samo, nawet jeżeli ktoś używa antykoncepcji, no to niestety to nie wystarczy. I żeby się zabezpieczyć przed chorobami takimi jak AIDS i wenerycznymi, po prostu gumki są niezbędne. Musimy je mieć. I to jest kultura, że ja to mam, chronię siebie, chronię ciebie. I poza tym myślę też, że niefajny jest ten dreszczyk emocji. Czy zostałam zarażona wirusem HIV, czy zaraziłam kogoś, czy to roznoszę, to nie jest fajny dreszczyk emocji. Dreszczyk emocji to jest to, czy mnie ktoś teraz dotknie, jak mnie dotknie, co do mnie powie, czy rozbudzi to we mnie uczucia, czy będziemy razem. To są fajne rzeczy. A choroby to nie są fajne rzeczy, chyba wszyscy się zgodzimy. Bo są też tacy desperaci, którzy właśnie uważają, że to jest ta dodatkowa perwersja. I wydaje mi się, że to jest skrajnie nieodpowiedzialne i niekulturalne właśnie.
A wy niedawno powitaliście na świecie swoją córkę. Tak. Gratuluję i też...
Dziękuję.
Życzę powodzenia, bo to spore wyzwanie, domyślam się.
Tak.
Czy jej pojawienie się na świecie coś zmieniło w waszym podejściu do seksu?
Seksualność w tym okresie Przede wszystkim chyba z praktycznych względów momentami jest trudno znaleźć na to przestrzeń. Przede wszystkim zmęczenie, niewyspanie. W momencie, kiedy po prostu kładziesz się do łóżka, to odlatujesz, bo zresztą kładziesz się i myślisz sobie, zaraz muszę wstać. Ja mam 43 w tym roku i na pewno, gdybym była młodszą mamą, to rozumiem, bo pamiętam, jak chodziłam na imprezy mając 20-30 lat i ile mi wystarczało, żeby się zregenerować, a teraz czasami regeneracja po takiej dobrej imprezie to trwa 2 dni, zanim dojdę do siebie tak naprawdę. A zdarzało się, jak miałam 20 parę, że po prostu rano wstawałam i jeszcze ładniej wyglądałam i były siły, żeby pracować. Także tutaj bycie mamą w późniejszym wieku, no też jest tym obciążone, że nie mam tyle siły. Myślę, że też dochodzenie, to ktoś mi dobrze powiedział, że to około roku jednak będzie trwało, zanim poczuję się dobrze ze sobą, ze swoim ciałem. I tutaj muszę przyznać, że Piotrek był super, bo po prostu mówił, wiesz co, ty w ogóle nie musisz dochodzić do siebie. Te w ogóle te wałeczki, to wszystko to super, to jest w ogóle takie inne, wiesz, taka jesteś inna. I później jak już doszłam do siebie, to tak mniej więcej, to Piotrek mówi, ty, ale ty jesteś zgrobna, teraz jesteś zgrobna. I co? I zapytałam Piotrka, to znaczy, że wtedy kłamałeś, żeby mi po prostu nie robić pod górkę, żebym ja to akceptowała. A Piotrek powiedział, nie, ja po prostu, a po co miałem myśleć inaczej? Czyli nie wiem, chyba ty oszukałeś sam siebie, czy...
Nie oszukałem.
Zrobiłeś taki zakręt.
Zakręciłem się tobą tak, jaka byłaś. A byłaś też piękna.
Do dzisiaj się okłamuję. Dobra, albo jest elegancki. Jest elegancki, tak?
Na serio.
Ja nie wierzę w to, co on mówi, ale okej. Okay. Tym bardziej jestem wdzięczna. Bo nie wiem, bo my jesteśmy dla siebie okrutne, no nie? Kobiety. Ale to bardzo pomaga, kiedy partner jest po prostu wyrozumiały, po prostu rozumiejący, co się w ogóle wydarza, co się dzieje, bo naprawdę to nie jest kwestia tego, że będziemy mniej jeść. Po ciąży dzieją się różne rzeczy z hormonami i tego musi minąć pewien czas. I rozumiem, że dla niektórych par może być to szokujące, trudne do przejścia, no ale po prostu jak się sobie da czas, i jak troszeczkę czułości. Właśnie myślę, że tutaj nie jest tak istotny w tym okresie seks, a bardziej czułość. Czyli to, że jest się blisko, że się przytula, że się po prostu otacza tą czułością drugą osobę. I tutaj nie można znowu o mężczyznach zapominać, bo też no po prostu był taki moment, że się sprowadziliśmy do tego podaj pieluchę, nie?
No właśnie taki mały momencik. Że nie jest ważne, właśnie chodzi o to, żeby o tym pamiętać, że jest ważne, że jak przychodzi dziecko na świat...
Tylko trzeba się mocno postarać, żeby mieć moment, żeby właśnie, jakoś wyglądać, żeby po prostu...
Bo jak na co dzień, nie wiem, nie mieliśmy dziecka
Jak w ogóle nie mieliśmy dziecka.
A co ja powiedziałam?
Na co dzień.
Na co dzień nie mieliśmy dziecka. Jak nie mieliśmy dziecka, no to wtedy byliśmy dla siebie, tak? I staraliśmy się wyglądać dla siebie dobrze i dbaliśmy o siebie.
Ale mieliśmy czas na to.
Tak, mieliśmy dużo czasu, a teraz jak przyszło dziecko, no to oczywiście główne skupienie tego ląduje na niej. Ale nie chcę o sobie zapominać, więc jakby mamy 2 razy większą pracę i chyba nam się udaje.
Udało nam się tak ogarniać chatę, żeby nie leżały, że Helenka szła spać i po prostu i natychmiast było zbieranie zabawek, zbieranie wszystkiego po prostu, co mogło przypomnieć o dziecku. I było out.
I jest teraz dla nas.
I nagle świeczki tam, no różnie tam, czy dresik, czy nie dresik, obojętnie, ale była ta przestrzeń dla nas.
I to jest bardzo ważne. Oczywiście to bardzo dużo kosztuje. Bo ja sobie tak powiedziałem, jak widziałem, przychodziłem do znajomych, którzy mieli dzieci i widziałem te zabawki porozwalane. Ja nie wiem, nasze dziecko ma teraz 9 miesięcy, ja nie wiem, co będzie za rok, ale ja sobie powiedziałem, nie chcę tego, żeby to było tak...
Żeby to zdominowało.
Żeby to zdominowało nas, nie, to przykryło. Chcę, żeby moje dziecko miało swoją przestrzeń i oczywiście poświęcę mu całą uwagę, jakiej potrzebuje, naprawdę całą. A w momencie, kiedy śpi, nie, no to ja tę uwagę jakby poświęcam partnerce sobie i jest różnica, nie, bo nie masz...
Myśmy tak walczyli o to, żeby mieć ze sobą kontakt, że w pewnym momencie się zorientowaliśmy, że ja się zorientowałam, że przez to nie śpię, No bo jak ona poszła spać, no to chciałam z Piotrkiem spędzić czas. I dodatkowo odkryliśmy, że nie mamy czasu dla siebie samych. Czyli po prostu jest Helenka, jesteśmy my razem, ale nie ma już momentu, żebym ja ze sobą pobyła, czy Piotrek ze sobą. Także cały czas wchodziły korekty, że naprawdę włożyliśmy dużo pracy w to, żeby w ogóle to jakoś wypoziomować, no nie?
No, na pewno to, jak zostaliśmy wychowani, ma duży wpływ na nasze podejście do seksu i na to, jak o nim mówimy. A jak to u was wyglądało w waszych domach?
No nie wiem, znaczy przypominam sobie, jak byłem dzieckiem, no to się oglądało telewizję, czasami były sceny pikantne, no to...
Zamknij oczy?
Czyli wyłącz nas, wyłącz to natychmiast, już. Piotrek, idź stąd, idź.
Zakrywanie oczu też było?
Tak, tak.
U mnie też, tak samo.
Pamiętam jakoś, żeby... Znaczy ja pamiętam, jeżeli taką... Byłem u mojego kolegi, mieliśmy 7, 8 może lat. I on miał taką książkę edukacyjną właśnie o dzieciach. I nie zapomnę tego rysunku. I to było dla mnie jakieś w ogóle odkrycie. Nie, może więcej miałem. Chyba miałem więcej. Bo już chyba byłem świadomy tego, że przyjemności, którą można sobie zrobić. I zobaczyłem, że była para i był taki przekrój. Pary kochającej się. Ja zobaczyłem, jak penis pod jakim kątem wchodzi w waginę i mnie to tak zszokowało. Mówię, przecież to jest niemożliwe. Ja myślałem, że to jest tak. A to jest tak. Ja nie wierzyłem, ponieważ to jest na pewno błąd, nie? Że to nie może tak
ale
być.
Ale słodkie.
Patrzyłem na tę książkę. I ja zupełnie zmieniło mi to całe wyobrażenie, bo oczywiście wcześniej chodziłem do wypożyczalni wideo.
O.
I jak nie patrzył pan, to podchodziłem do tych półek i oglądałem sobie te VHS-y z tyłu, bo tam były obrazki.
No tak.
Z tych pikantnych filmików. No ale tam były tylko panie zazwyczaj owłosione, więc nie dużo było widać.
A tam tak? Po prostu wtedy jeszcze były
obrazki. No tak, tak coś pamiętam. Znaczy, albo, no wiesz, no taki obrazek był, a tam no ja po prostu miałem dokładnie, jak to wyglądało. Ale w domu ani jakoś chyba, nie wiem, nie pamiętam. Musiałbym się rodziców zapytać, czy ja się sam pytam. No na pewno pytałem, każdy się pyta. Ale nie wiem, to śmieszna sytuacja, jakby znalazłem kiedyś, bo nie wiem, no to też miałem 10 lat. I szukałem czegoś w szatce u taty. I patrzę i znalazłem...
Gumki.
Dureksy. Niebieskie, pamiętam. Pamiętam dokładnie. Mm-hmm. Ja mówię, tata, co to jest? Tata się zrobił czerwony i powiedział, że on ma chory palec i on ten zakłada na palec w nocy i tam mierzy krem. To było wspaniałe. Ja, aha, okej. Okay. Ja uwierzyłem oczywiście.
Chory palec. No.
A czy wychodzicie na kompromisy w seksie?
Tak. Tak, znaczy ja uważam, że jest to fajne.
A w ogóle myślę, to jest niesamowite. Kurczę, 6 lat razem, a my się ciągle uczymy.
No nie, to ja... Mnie się wydaje w ogóle, że jesteśmy na początku.
Tak.
Drogi. Dowiedzenia się, co...
Tak, co kto.
No. No. Bo na początku to jest takie odruchowe i rzeczywiście te pierwsze 2 lata były gorące i w ogóle się nie myślało o niczym. I później to... po prostu zaczyna się... Właśnie zaczynają się rozmowy, myślenie. To trochę jest trudne na początku, bo brakuje tej nie wiem... że wszystko od razu działa i po prostu nawet nie wiesz, kiedy się to dzieje, ale później można się w tym rozsmakować, że się po prostu gada, że się kombinuje, że się zastanawia i pójście na kompromis to jest moim zdaniem taka fajna rzecz, bo nie zawsze musimy iść po, jak to się mówi, no, chodzi o orgazm, chodzi o satysfakcję, że nie zawsze musi dla dwóch stron być to równie satysfakcjonujące. Czasami się nie ma ochoty, ale po prostu zrobi się to dla tej bliskiej osoby i oczywiście jest tam granica. To nie może być tak, że to dla mnie jest za trudne, że ja przeżywam jakiś dramat, że ja po prostu czuję się użyta, wykorzystana, czy jakby odklejam się i mnie nie ma. No po prostu myślę, że też to jest ta delikatność wzajemna. Czy mogę to zrobić i taka samo świadomość? Czy dla mnie to jest okej? Okay? Bo jak nie jest okej, okay, no to nie przechodzimy tej granicy. Ale myślę, że jakiś tam delikatny ukłon w drugą stronę, że po prostu ja za tym nie przepadam, ale jak ty lubisz, to może się przełamie, może spróbuję, może coś w trakcie mi się spodoba. Mhm. Ale też wyrozumiałość z drugiej strony, że się na przykład wycofuje, bo jednak nie.
Już będziemy powoli zbliżać do końca, ale jeszcze o jedną rzecz chciałam zapytać, bo oglądałam wywiady z tobą, Kasiu, i zauważyłam, że ty nie masz żadnych problemów, żeby mówić o kwestiach związanych z seksem. I ludzie to widzą i im się to podoba. I zauważyłam, że właśnie w komentarzach pojawiają się wpisy typu, jak kobieta z takim nastawieniem jest nam potrzebna, naszemu społeczeństwu. Jak ty reagujesz na takie wpisy i czy ty masz świadomość, że ty ze swoim nastawieniem jesteś potrzebna?
Pamiętam, jak moja agentka pewnego razu, ponieważ próbowała mnie tak troszeczkę, jakby to powiedzieć...
Poskromić?
Poskromić raczej, bo nie miała do czynienia z takim profilem, powiedzmy, gwiazdy, no bo była PR-owcem, więc to się tak po prostu nazywa, prowadzę gwiazdę i jej karierę, no i powiedziała mi, jak możesz coś takiego robić? Dlaczego mówisz tak wprost? Dlaczego mówisz tak ostentacyjnie? Przecież udzielasz wywiadu po to, żeby dostać pracę. I ja powiedziałam właśnie nie. Udzielam wywiadu po to, żeby się wypowiedzieć. I staram się być autentyczna. I żeby się samemu w tym nie pogubić. I żeby coś od siebie dać światu. I cieszę się, że... Bo oczywiście bywało to ryzykowne. Pamiętam, jak udzielałam wywiadu, jak byłam w ciąży dla Urody Życia. I Ania Maruszeczko powiedziała, no wiesz, troszkę się obawialiśmy. I ten styl zdjęć, i to, jak się wypowiadałaś, sama miałam wątpliwości, czy to jest w dobrą stronę. Bo jesteś dosyć radykalna. Ale okazało się, że i Ania miała pozytywny feedback, ja miałam pozytywny feedback, że dziewczyny zaczęły się ujawniać. Że po prostu są pewne takie narzucone, sztywne sposoby myślenia, że nam nie wypada pewnych rzeczy o sobie mówić, że wtedy nie mamy odwagi, że czujemy się oceniane. I właśnie okazało się, że to zaczęło uwalniać. Że to daje innym odwagę, że ja o tym mówię, że mówię swobodnie i że daję sobie prawo do tego. Więc bardzo się cieszę, że to się udało, ale czasami miałam taki mały stresik, czy nie poszłam za daleko, czy nie zostanę w tym odrzucona, czy ktoś powie mnie, może nie to, żebym się wycofała, ale zastanawiałam się, czy to będzie potrzebne, czy to będzie pożądane, czy znajdę ludzi, którzy myślą podobnie i okazuje się, że tak jest. Ale zdaję sobie z tego sprawę, że pewni ludzie odeszli ode mnie, że cała masa osób uznała, że po prostu, zresztą i miałam takie komentarze, że to jest niepoważne, że jestem dziwaczką, że nie jestem dobrą matką nawet, że to jest chore. Były takie komentarze, no i wtedy wchodziłam w tę dyskusję i chyba ludzie odpuścili.
Potrafisz też rozpuścić ludzi.
W sensie?
No bo dlaczego ludzie tak reagują agresywnie? Bo się boją ze strachu.
No tak.
Oczywiście są ci, którzy chcą hejtować, czy tam pisać źle, bo po prostu chcą, żeby...
Mieszać. Coś, nie?
Ale są ludzie, którzy naprawdę...
Boją się.
I to jest ze strachu. I nieraz byłem świadkiem, jak sobie tam poczytałem, że Kasia... Tak poprowadziła rozmowę, że te osoby albo, nie wiem, później kasowały komentarze, albo,
tak, często
albo
tak,
nagle przestawały być agresywne.
I zaczynają gadać.
Zaczynają normalnie rozmawiać.
Wiesz, wymieniać poglądy.
Super, tak. Nie? W sensie to taka edukacja.
Tak.
Bo, no.
Znam to też ze swojego doświadczenia, to rozmiękczenie. Albo na przykład ktoś kiedyś mnie zaatakował i powiedziałam, a ja ci życzę super dnia.
O, to jest styl Piotrka.
I ten ktoś mi odpisał, o kurczę, nie spodziewałem się tego, dzięki wzajemnie i nie było tematu.
Fajne,
także tak należy to robić. Kochani, bardzo wam dziękuję za naszą rozmowę, za to, że przyszliście, podzieliliście się tym wszystkim. Za to, co robisz, bardzo ci dziękuję, za twój profil na Instagramie, za to, że się odważyłeś i tak otwarcie opowiedziałeś o niektórych sprawach.
Tak.
O, widzisz, bardzo się cieszę, że dzięki mnie zaskoczyłeś Kasię. Może jeszcze coś z tego będzie. I teraz słuchaj. I teraz suchar na koniec. Nie wiem, czy wiecie, każdy mój odcinek kończy sucharem. To jest bardzo suchy żart językowy, dobrze, taki, że pranie wyschnie. Jak macie coś mokrego, to będzie zaraz suche. Chyba zabrzmiało dwuznacznie, nie idźmy w tę stronę. Jak się nazywa rozebrana młodzież?
Nie wiem.
Mły.
Co to znaczy?
Bez odzież.
Młodzież, odzież, bez ubrania, bez odzieży, mły.
O kurde, rzeczywiście suchar.
No suchar, ale gruby. Całkiem jest zacny.
Kurujesz z...
Karolem?
Tak.
Ja bym bardzo chciała, żeby pan Karol mnie zaadoptował. Myślę, że się mnie nie powstydzi.
Okej.
Okay. Tak jest mój plan, panie Karolu.
Dziękujemy za ten wywiad. Naprawdę było fajnie.
Cieszę się bardzo. Bardzo się cieszę. Dzięki.